Więzienny rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Jak co miesiąc, witamy w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Milena Garcarek i jest dzisiaj ze mną pan Emil.
Dzień dobry bardzo.
Panie Emilu, co się stało, że znalazł się pan w więzieniu?
No, trudne czasy. Miałem po prostu bardzo trudny wybór, żeby po prostu ratować swoją rodzinę, a wybrać się pomiędzy zakładem karnym. I dlatego tutaj jestem.
To znaczy, ktoś pana zmusił do popełnienia przestępstwa?
To było pod wpływem impulsu. Na przykład ratując córkę, popełniłem przestępstwo.
Proszę bardziej konkretnie powiedzieć.
W 2018 roku moja narzeczona była u ginekologa i uszkodziła jej płód. I po prostu później dowiedzieliśmy się, że dochodzi do poronienia. No i tabletki na podtrzymanie ciąży nie były refundowane i musiałem popełnić przestępstwo, za które teraz odbywam karę pozbawienia wolności.
Czyli co, ukradł pan z apteki?
Nie, po prostu sprzedawałem niektóre rzeczy, których nie miałem. Oszustwo popełniłem.
Rodzice mówili mi, że kiedyś będzie źle. Nie słuchałem, nie wiedziałem. Mój przyjaciel mówił mi, że kiedyś będzie źle. Ja się śmiałem.
No. Czyli ukradł pan coś, żeby to sprzedać?
Dokładnie to nie jest ukradł, tylko po prostu wystawiłem na aukcji pewną rzecz, która nie posiadałem, a wykorzystałem dobroć ludzi, po prostu oszukałem tą osobę, ona mi przelała pieniądze, a ja jej nie przelałem tej rzeczy, co miałem wystawionej na aukcji.
Rozumiem. I to jest jedyne przestępstwo, które pan popełnił? Jaki wymiar kary pan dostał za to?
Łącznie mam 2 lata i 1 miesiąc.
To jest stosunkowo długo, prawda?
Tak.
I dostał pan od razu karę pozbawienia wolności, czy dostał pan jakieś prace społeczne, czy dozór kuratora?
Miałem prace społeczne, ograniczenia wolności. Część chodziłem na te ograniczenia wolności, ale moja narzeczona jest też bardzo schorowana i był COVID-19, ta pandemia po prostu wyszła. I nie mogłem odbywać kary ograniczenia wolności ze względu na to, że nie chciałem po prostu ją narazić na skutki uboczne tej choroby. Ma arytmię serca, astmę skrzelową i ze względu na to nie podejmowałem tej pracy ograniczenia wolności i tak później zostało zamienione na pozbawienie wolności, którym odbywam teraz tą karę.
No i co, i to jest lepsze, że pan się w ogóle z nią nie widzi, niż to, żeby odbyć te prace społeczne? Gdyby dzisiaj pan cofnął czas, to by pan odrobił te prace?
Oczywiście.
No właśnie, czyli dzisiaj już pan wyciąga konsekwencje ze swojego postępowania.
Tak, i te konsekwencje wyciągam bardzo mocno. Jeśli bym miał ten czas cofnąć, na pewno bym chodził na ograniczenie wolności, odrabiałbym godziny społeczne, niż tutaj jestem i nie widzę moich dzieci i mojej kobiety.
Tak naprawdę źle pan zrobił. Dzisiaj pan wie, że nieodrabianie prac społecznych nie popłaca.
Tak. Bardzo żałuję tego i to jest dla mnie nauczka.
Mam nadzieję, że taka nauczka, która spowoduje, że nigdy już pan nie popełni przestępstwa.
Nigdy w życiu nie zamierzam już popełnić żadnego przestępstwa. Nie chcę po prostu być z dala od rodziny. Moja rodzina jest dla mnie najważniejsza i chcę po prostu być przy niej. I jakbym miał wybór mieć na przykład z powrotem ograniczenia wolności, żeby odrabiać godziny społeczne, na pewno bym się zdecydował na ograniczenie wolności, jakoś bym poukładał to inaczej i żeby po prostu nie dopuścić do tego momentu, żebym trafił tutaj z powrotem do zakładu karnego.
Pana rodzina, czyli kto?
Moja narzeczona Paulina i moje dzieci Gerda i Róża.
Bardzo ładne imiona, kto je wybierał?
Moja narzeczona Paulina. Gerdzia to z takiej bajki był Gerda i Kai, a Róża miała być na imię mieć Rosa, ale ze względu na to, że w urzędzie stanu cywilnego nie było w komputerze Rosy, to zostało na Róża, nie? brakuje syna Kaja, nie? Żeby było do kompletu Gerda i Róża.
I chciałby pan mieć jeszcze syna?
No, oczywiście. Ja jestem prorodzinny, kocham dzieci. Mam też jeszcze jedną córkę z poprzedniego małżeństwa, Dominikę, która ma skończone 12 lat. No, ten okres, co tutaj jestem, nie widziałem jej 2,5 roku, bo pandemia była, oni byli w Szkocji, później wrócili tutaj do Polski, no i mnie zatrzymali i nie mogłem skontaktować się z moją córką, no i tak 2,5 roku nie widzę mojej najstarszej córki, która ma 12 lat skończona.
Ale wszystko jest do odbudowania, jeżeli będzie pan chciał.
Oczywiście. Pierwsze, co po opuszczeniu zakładu karnego, to chcę po prostu jechać do mojej córeczki, na przykład tej 12-letniej, żeby po prostu zobaczyć ją, no i na pewno jej wynagrodzić ten czas, że stracony, że nie widziała taty 2,5 roku.
Łamie się panu głos, rodzina jest dla pana ważna.
Teraz bardziej gwiazdy znam, mniej jasny dzień. Już kłamałem, wciąż kłamałem. W dziupli siedzą sowa, kruk i lis. Im ufałem, tak się bałem.
A w jakiej rodzinie się pan wychowywał, panie Emilu?
O, moi rodzice są dobrymi ludźmi. Wychowali mnie, no to, że tutaj jestem, no dobrego człowieka. Bo nie jestem alkoholikiem, nie robiłem jakichś tam... Nie włóczyłem się po nocach, ani nic. U nas się nie przelewało w ogóle żadnych pieniędzmi. Jakby to powiedzieć. Miałem też wybory. Moi rodzice wpadli tam w długi, mieli tam problemy finansowe, więc... Też rzuciłem szkołę, zawodówkę, no i wyjechałem za granicę, żeby pomóc moim rodzicom. No i moi rodzice na to szanują mnie za to, co zrobiłem, że im pomogłem. No ale zawiodłem ich jako syn, że trafiłem do zakładu karnego.
Zawiódł ich pan tak bardzo, że oni nie utrzymują z panem kontaktów? Czy zawiódł ich pan tak, że i tak wie pan, że uda się wszystko odbudować, jak pan stąd wyjdzie?
A czy to, że jestem tutaj, moi rodzice bardzo dużo mi pomagają. Bo czasami widuję ich tutaj na widzeniach, widzę, że tata przyjeżdża, płacze przez jakieś 15 minut, no bo widzi jednego syna w zakładzie karnym, mama tak samo, pomagają jak tylko potrafią, realizują mi tam paczki, czasami pomogą Paulinie, moim dzieciom i mam szacunek do moich rodziców, do mojego taty, bo tata mi dał życie, mama mnie urodziła. Wychowywała mnie jak tylko potrafiła. Wiem, że nie przelewały się te pieniądze, w ogóle to wszystko, ale w głębi serca chociaż oni są moi źli na mnie, że ja tutaj jestem, no bo nie pojechałem, nie powiedziałem, ale pod wpływem impulsu zrobiłem to przestępstwo. No i mam nadzieję, że jak wyjdę, to porozmawiam z nimi, nie dlaczego to po prostu do czego to tak do tego doszło, na przykład tego. To nie jest tak, że oni są na przykład, że oni odsunęli się ode mnie. Ale wiem, że oni mnie bardzo mocno kochają, bo moi rodzice są tacy, że oni nakrzyczą, a później
przytulą. Oprócz rodziny jest jeszcze ktoś, na kim może pan polegać i kto jest dla pana ważny i sprawdza się teraz?
To jest moja kobieta, Paulina, moja narzeczona. Przez ten czas, co tutaj jestem, bardzo dużo mnie pomogła, listownie, pisała do mnie non-stop listy, bo byłem w kilku zakładach karnych. Byłem w zakładzie karnym z dala od domu 200 km, w ciąży przyjeżdżała do mnie. Musiała iść 7 km na piechotę, bo żadnych autobusów w ogóle wtedy nie było, ani żadnej taksówki. 7 km szła drogą, była w początku ciąży 3 miesiące, jak była z moją Różą, tą najmniejszą. No i dużo mi pomogła w kwestii na przykład tego, zawsze jak dzwoniłem do niej, podnosiła mnie na duchu, nie muszę, zawsze po tej burzy wyjdzie słońce, dlatego czekam, żeby ta burza się wreszcie skończyła i żeby zaświeciło dla naszej rodziny słońce.
No tu akurat mnie pan trochę zdenerwował, że pan pozwolił kobiecie w ciąży iść tyle kilometrów i przyjeżdżać do pana gdzieś tam bardzo daleko.
Ale to nie było tak, ja jej mówiłem. Paulinie mówię, żebyś nie przyjeżdżała, poprosiła mojego tatę, żeby tata cię zawiózł. Ona mówi, że ona się nikogo prosić nie będzie. Nie wiedziałem, że jest po prostu widzenie w ogóle w tym momencie, tylko przyszedł pan oddziałowy, otworzył celę mieszkalną. No i mówię, ubieraj się, bo na widzenie musisz iść. Nie mówię, no jakie widzenie, przecież ja o niczym nic nie wiem, nie? A mówię, no ubieraj się, bo masz widzenie. No to ubrałem się, myślałem, że moi rodzice przyjechali, bo pandemia była, bo tam przez ten pewien czas nie było w ogóle widzeń. No i idę, na przykład siadam na to widzenie, patrzę, a moja narzeczona wchodzi tego, mówię, jakżeś przyjechała? No mówię, pociągiem. Mówię, o 3 w nocy musiała wyjechać z 3 przysiadkami, żeby po prostu dotrzeć do tego zakładu karnego.
No to jest pan trochę usprawiedliwiony, że to nie była pana inicjatywa. Myślę, że to miłość po prostu spowodowała, że ona tyle kilometrów jechała do pana.
Paulina bardzo mocno mnie kocha. Czeka cały czas za mną, dzieci za mną czekają. Mam nadzieję, że wynagrodzę jej ten stracony czas i że już nigdy nie popełnię żadnego błędu, żeby po prostu, żeby ona została sama, beze mnie, bez mojej pomocy. Zastanowię się kilkakrotnie razy, będę szukał innych rozwiązań, niż popełnić jakieś przestępstwo, żeby po prostu stracić kontakt z rodziną.
Musimy dalej trwać, musimy dalej trwać.
A co pan robił przed zatrzymaniem? Co pan teraz zamierza robić, jak pan wyjdzie?
Przed zatrzymaniem pracowałem jako w transporcie krajowym, to rozwoziłem maszynistów i konduktorów po całym kraju. Dosłownie to była taka praca, że miałem aplikację na telefonie i tam, gdzie konduktor, maszynista miał koniec pracy, na przykład okazało się, że w Poznaniu czy w Gdańsku, ja wsiadałem w samochód jako prywatna taksówka przez Cargo SA, na przykład jechałem po tych maszynistów i zawoziłem od punktu A do punktu B. Po wyjściu z zakładu karnego mam szansę wrócić z powrotem do tej firmy, do tej pracy, która po prostu była dla mnie inspiracją, bo przed zamknięciem lubiłem tą pracę, chociaż było dużo kilometrów do pokonania, dużo widziałem, dużo stresu, bo zawsze było tak, że musi być na czas albo pół godziny przed transportem. No ale jeśli na przykład uda mi się wrócić z powrotem do tej firmy, to będzie fajnie. Jeśli nie, mam też duże, na przykład jestem też stolarzem meblowym, od podstaw robię kuchnię od zabudowy, meble od zabudowy, krzesełka, taborety. Po prostu jestem pochodzę z zagłębia meblarskiego. No i lubię też swój zawód, na przykład zapach drzewa. To mnie też fascynuje.
No to naprawdę ma pan dwa dobre zawody, kierowca zawodowy i stolarz.
Tak.
I dzisiaj te dwa zawody są bardzo w cenie, bardzo poszukiwane, więc naprawdę będzie nieporozumieniem, jeżeli pan nie znajdzie pracy.
Praca za mną czeka. Ja nigdy nie paliłem sobie mostów, jak pracowałem na przykład w jednym zakładzie stolarskim, w drugim zakładzie meblarskim. Zawsze jak zadzwonię, zawsze usłyszą mnie, to zawsze z miłą chęcią mnie przyjmą z powrotem.
Ma pan prawo jazdy kategorii B, czy jeszcze jakieś inne?
Kategoria tylko B.
No ale to wystarczy, żeby mieć dobry zawód i żeby pracować.
Tak.
Panie Emilu, życzę panu, żeby spełniły się te pana marzenia, żeby rodzina była szczęśliwa i żeby pan pracował, bo musi pan teraz dużo pracować i na pana narzeczoną, i na dzieci przede wszystkim.
Dla rodziny trzeba po prostu zrobić dużo, żeby nie zawieść ich i dać jej bezpieczeństwo, bo rodzina jest najważniejszą dla każdego człowieka. Trzeba po prostu dbać, pielęgnować i zawsze dać bezpieczeństwo, czy dach nad głową i bezpieczeństwo finansowe.
I pan to szczególnie widzi, będąc tutaj, bo niekoniecznie widział pan to, będąc tam. Mimo że mówi pan, że przestępstwo popełnił pan dla rodziny.
Tak, no bo miałem też operację u nogi i byłem na takim L4. No i to tu po prostu trudno było po prostu pozyskać z następnej pracy. Tutaj mieszkanie, to wszystko i brak pieniędzy. popchnęło mnie to, żeby po prostu tutaj trafić.
Tak, ale to ja chcę panu cały czas pokazywać, że to nie może być usprawiedliwienie.
To nie jest usprawiedliwienie, to nie jest żadne usprawiedliwienie. Zrobiłem źle i bardzo żałuję tego, że oszukałem poczciwych ludzi.
I nic pan nie zyskał tak naprawdę, nie?
No, nic nie zyskałem.
Bo stracił pan to, co jest w życiu bardzo ważne, wolność.
Tak, to jest właśnie, wolność jest bezcenna. Właśnie to właśnie straciłem najbardziej. Żałuję tego do tej pory.
Ale wszystko jest do odbudowania, panie Emilu. I tego panu życzę, żeby udało się utrzymać pracę, żeby udało się mieć szczęśliwą rodzinę.
Bardzo dziękuję za to wszystko i mam nadzieję, że dam mojej rodzinie to, co najbardziej oczekują ode mnie, czyli bezpieczeństwo i cały czas, żeby być obok nich i szacunek, no i bezpieczeństwo najważniejsze, finansowe, żeby już więcej nigdy nie popełnić żadnego przestępstwa. Trzeba po prostu pracować i nie wpadać w żadne przestępstwo. A teraz płacę i piszę do ciebie ostatni list. Ja tego nie wiem. Poprzez las moich zbrodni, poprzez łzy twoich modlitw. Ja jeszcze kocham, ja jeszcze kocham. Hey, ty i ja, ty i ja, ty i ja. Musimy.
Witamy drugą osobę. Jest to pan Rafał. Dzień dobry, panie Rafale.
Dzień dobry.
Panie Rafale, jest pan tu już z nami kilka ładnych miesięcy.
Około 3 miesięcy.
I tak się panu przyglądam. Raczej taka wesoła osoba, mimo tego, że straciła wolność.
No czasami tak bywa w życiu, ale odnalazłem się jakoś tutaj i dziękuję wymiarowi sądownictwa i więziennictwa, że zgodził się mnie tutaj przenieść na P2, bo warunki są naprawdę bardzo fajne. Resocjalizacja działa.
P2 to znaczy zakład karny typu półotwartego, bo są trzy typy zakładów. Zakład typu zamkniętego, półotwartego i otwartego. I to miał na myśli pan Rafał, mówiąc, że jest w zakładzie typu półotwartego, do którego w zasadzie każdy osadzony dąży. Albo do otwartego, to już w ogóle jest taki trochę typu hostel. Ale mimo wszystko to jest utrata wolności.
No mimo wszystko tak, no, ale jak się zrobiło coś złego na wolności, no to w jaki sposób trzeba się zresocjalizować i zapłacić za swoje błędy?
Właśnie, coś złego się zrobiło. Co się złego zrobiło?
Zaufało się osobom, którym się nie powinno było zaufać i po prostu się zostało oszukanym w pewnym sensie. No, za miękkie serce i za duża łatwowierność.
Za miękkie serce przychodzi się do więzienia? Panie Rafale, konkretnie ja zrobiłem... Ja popełniłem takie przestępstwo.
Jestem z paragrafu 286 za oszustwo. Po prostu zostało mi wytłumaczone, że biorę udział w całkiem czymś innym, przekazywanie pieniędzy z zagranicy do Polski, a okazało się, że to była metoda na wnuczka. I byłem za to zatrzymany po prostu i no i teraz za to odpowiadam.
Były bardzo duże pieniądze?
W granicach 500 000.
Czyli bardzo duże.
Tak, bardzo duże. Ale nie miałem świadomość tego, że to właśnie taki jest proceder, a nie inny. Po prostu no, ktoś mi zaoferował, że nie chce przez granicę przewozić pieniędzy dużych kwot i żebym po prostu otwierał, żebym otworzył jakieś konto w Polsce, na które po prostu będzie wpłacał te pieniądze, żeby uniknąć tam kontroli granicznej, podatkowej i w taki sposób to zostałem wmanewrowany.
Czyli trochę mógł pan mieć świadomość, że coś jest nie tak, skoro ktoś chce uniknąć płacenia podatków i jakichś kontrol celnych.
Wie pani, jeżeli to by była obca osoba, to raczej miałbym podejrzenia, nie? Ale jeżeli to proponuje ktoś znajomy z rodziny, to wie pani, no, nie zastanawia się człowiek, a wiem, że ma firmę, że ma pieniądze, że stać go na to, żeby po prostu te pieniądze do Polski przekazać na budowę mieszkania, tak jak mi tłumaczył i no, nie zdawałem sobie sprawy z racji tego, że jeździłem często do Polski, bo mam ojca chorego, no to no, nie ma problemu, no jak chcesz, to ci pomogę. No i tak się moja pomoc skończyła.
A rozumiem, że tamte osoby, którym pan pomagał, niekoniecznie przebywają w zakładach karnych.
Na obecną chwilę się ukrywają w Wielkiej Brytanii.
No, ale to jest wszystko do czasu.
Oczywiście.
Jest coś takiego, europejski nakaz aresztowania i pewnie gdzieś tam ich w końcu dosięgnie.
Z tego co wiem, to już nawet kilka razy ich szukali, były tam rewizje w domach, ale zostali poinformowani wcześniej i znikli.
Jak w filmach.
Jak w filmach, dokładnie tak.
Panie Rafale, no ale oprócz tego, że pan jest przestępcą, czy był pan przestępcą, bo mam nadzieję, że to należy już do czasu przeszłego, odbędę wyrok i po prostu już więcej nie chcę w takich miejscach przebywać, to jakby pan siebie zdefiniował też jako człowieka? Kim pan był na wolności?
Na wolności jestem normalnym człowiekiem. Wspieram czasami akcje charytatywne, pomagam ludziom, jestem dobroduszny. Jak pani sama nawet zauważyła, jestem otwarty na ludzi, jestem kontaktowy. Nigdy nie klasyfikuję ludzi według poglądu, według ubioru, według stanu. Dla mnie człowiek jest zawsze człowiekiem i tym, co wyraża z siebie, swoją inteligencję, a nie tym, co ma na przykład w kieszeni albo czym jeździ. Jestem taką pogodną osobą, lubię się śmiać, lubię żartować. Nie jak tam jakieś zagrywki alkoholowe czy narkotykowe. Lubię chodzić na spacery z rodziną, na zakupy.
Rodzina, czyli kto?
Żona, córka. Zazwyczaj to z nimi, zazwyczaj to z córką. Bo jestem takim tatusiem dla córeczki. Się mówi, że każdy ojciec czeka na syna, ale gdy się rodzi, córka zostaje jego córeczką do końca życia. I to jest jednak prawda.
Ile córka ma lat?
8.
I jest takim pana oczkiem w głowie, tak?
Nawet dwoma.
Rozumiem. A co pan jeszcze robił? Poza tym, że ma pan rodzinę, to co pan robił w życiu?
Ja uważam tak, jeżeli się pracuje i się lubi tą pracę, to nie jest już praca, tylko hobby. Handluję autami od 17 roku życia i bardzo tą pracę lubię. Jeździliśmy na aukcje samochodowe, kupowaliśmy te auta. No niektóre trzeba było wyczyścić, niektóre trzeba było spolerować czy naprawić i się ogłaszało w internecie, jeśli to sprzedawało. Bardzo fajna praca, intratna, są niezłe zarobki, można z tego fajnie się utrzymać, jeżeli jest się w tej dziedzinie od jakiegoś czasu i wie się co kupić, co nie.
To takie auta, o których się mówi, Niemiec płakał jak sprzedawał?
Nie, właśnie nie, bo na takich to zazwyczaj już jest cena taka maksymalna od sprzedawcy, chce jak najwięcej. Właśnie takie auta, ale tylko uszkodzone, tam zadrapane, czy brudne, czy z większym przebiegiem takie auta się kupywało. No takie bardziej trochę zaniedbane, które można było doprowadzić do porządku. Nie wiem, może pani widziała na TVN Turbo taki program Wheel Dealers. No to coś takiego, tak jak Mike Myers tam robi, że kupuje takie trochę uszkodzone do naprawy auta się robi i się sprzedaje. Na tym jest najlepszy interes.
Taki niby lifting się robi.
No taki lifting właśnie. O, nowe opony, nowe klocki, olej, odkurzanie, mycie, polerowanie.
I potem się wmawia ludziom, że to jest całkiem nowy?
Nie, niekoniecznie. Czemu?
Mówi się prawdę, tak?
Tak, oczywiście. Na przykład w Polsce to od niedawna weszło za cofanie kilometrów, że są wysokie kary grzywny i areszty. A w Wielkiej Brytanii, bo ja mówię cały czas o Wielkiej Brytanii, bo tam mieszkałem na stałe praktycznie, to już jest było z 10-15 lat temu. I tam za każdego cofniętego kilometra, jeżeli udowodni prawo sprzedającemu, że cofnął, płaci się 1 funta. No to za 100 tysięcy kilometrów, jakby się cofnęło, to 100 tysięcy funtów. No to granie warta świeczki, żeby cofać i robić tam jakieś głupie rzeczy.
A będzie pan chciał wrócić do Wielkiej Brytanii?
Oczywiście. Będę chciał wrócić do Wielkiej Brytanii. Chcę się też zająć z ojcem, którego cały czas tam ciągnę, żeby był przy mnie, bo jest chory. Miał ostatnio operację na nowotwora. Na jelicie grubym, no teraz będzie z powrotem miał operację, bo coś tam znaleźli, ale no będę próbował go ściągnąć tam, bo wie pani, jestem rozerwany tak między Polską a Wielką Brytanią, no bo tu mam rodziców, muszę ich także doglądać, ale tam mam swoje życie, tam mam swoją pracę i tak no musiałbym się zdecydować, albo tu, albo tam, no i raczej wybiorę Wielkiej Brytanii, bo tam jest bardziej gospodarka stabilna i no nie ma takich rzeczy jak w Polsce, że 300-400% inflacji.
Żona i córka są tam w Anglii, czy tutaj przyjechały na ten czas pana pobytu w zakładzie?
Na ten czas przyjechały tutaj do Polski. My w ogóle tutaj byliśmy cały czas w Polsce, bo właśnie przyjechałem do ojca i w ogóle nie spodziewałem się tego, że będę aresztowany, bo adwokat po prostu nie dopatrzył formalności, które miał złożyć. Miała być złożone odroczenie wyroku. Powiedział, że złożył, nie złożył. Okazało się, że sąd wysłał dokumentację, że nie zgadza się odroczenie wyroku. 2 dni przed aresztowaniem byłem u pana mecenasa, o czym mnie nie poinformował. No i w taki sposób zostałem aresztowany. No i teraz żona jest tutaj, przybywa z córką, opiekuje się też rodzicami moimi, bo są no dość chorzy i no ja przebywam w więzieniu.
A co takiego najbardziej się panu w tej Anglii podoba, że ona jest takim Eldorado?
Wie pani co? Tak szczerze mówiąc, to, że tam się nie patrzy na ludzi, jaki jest. Czy jest czarny, czy jest biały, czy jest żółty, czy ma koszulkę podartą, czy chodzi w ekstra garniturze. Nikogo to nie obchodzi. Można być po prostu sobą. Każdy człowiek może być sobą, przynajmniej z tego, co ja tam widziałem przez te 22 lata pobytu. I to mi się bardzo podoba.
A pan z pochodzenia jest?
Romem.
I dlatego pan na to taki nacisk kładzie, tak? Tutaj był pan jakoś klasyfikowany i miał pan jakieś nieprzyjemności w Polsce z tego tytułu?
Nieprzyjemności nigdy nie miałem żadnych, ale były spojrzenia, mierzenie takie od góry do dołu. O, przed, za przeproszeniem, cygan. No ale no, mi to tam nigdy na to uwagi za bardzo nie zwracałem i to nie jest jedyny powód, dla którego mówię właśnie, ale taki ustrój mi się właśnie podoba, że człowiek jest człowiekiem. Nikogo nie interesuje, co on nie, co on pije tam, albo jak jest ubrany, czy co on myśli na temat jakiejś innej religii.
Wiem, co pan ma na myśli, dlatego że my funkcjonariusze też trochę stereotypami żyjemy i do tej pory, jak nam się trafiali ludzie pochodzenia romskiego, to nie byli tacy jak pan. Nie przypominam sobie przez te 15 lat, żeby ktoś był chętny do pracy. Naprawdę. I to nawet już nie jest stereotyp, który jest w mojej głowie, tylko było coś takiego, że panowie pochodzenia romskiego nie chcieli tu pracować, nie chcieli sprzątać, nie chcieli nic robić.
My cyganie, co pędzimy światem, my cyganie, znamy cały świat. My cyganie, wszystkim gramy, a śpiewamy sobie tak. Ore, ore, siapa, daba, da, amore, ore, ore, siapa.
Nie wiem, no każdy ma jakieś inne podejście, to jest też także kulturowo, no nie każda praca nam przysługuje, nie każdej pracy możemy się podejmować, jeżeli chodzi o romstwo, o nasze cygaństwo, bo na przykład nie możemy sprzątać w łazienkach i to jest tak naprawdę taka sztywna zasada, a tym bardziej jeszcze mężczyźni, jeżeli o kobiety chodzi, to nie, ale mężczyźni no nie mogą, no ale jeżeli jest się w takich warunkach, jakich się jest, no to trzeba jakoś funkcjonować i jakieś mieć podejście do życia, no to, że jestem Romem, nie zwalnia mnie z innych jakichś obowiązków, a jestem tu po to, żeby przejść resocjalizację, no to jakoś trzeba to zacząć, nie? Ale ogólnie ja nigdy pracy się nie bałem, zawsze pracowałem w swoim życiu, bo pracowałem i w sklepie, i na targu sprzedawałem i nie mam z tym żadnych jakichś problemów, bo uczciwa praca wcale nie hańbi. Każda praca jest dobra, żeby wykarmić rodzinę i zapewnić jakikolwiek byk, nawet sprzątanie ulicy.
No proszę mi wierzyć, że jest pan dla nas trochę ewenementem. Rozumie nas pan trochę, że tak patrzymy na pana trochę z podziwem, w sensie takim właśnie, że do tej pory nie zdarzył nam się nikt pochodzenia romskiego, kto byłby tak pracowity jak pan.
Bardzo dziękuję za te słowa uznania, proszę panią. No, jestem po prostu sobą, nie gram żadnej roli, nie robię niczego z musu, żeby coś uzyskać, żeby pokazać się w lepszym świecie. Po prostu jestem sobą. Tak samo widzi pani, może pani zajrzeć do karty bibliotecznej, ile książek przeczytałem. Na pewno nie spotkała się pani z żadnym Romem, który by przeczytał tyle książek, co ja.
Nie, bo większość Romów nie umiała czytać, którzy tutaj byli, a byli bardzo dorośli.
No, trochę wstyd.
No, trochę wstyd, tak. Ale też próbowaliśmy, nie? Były takie osoby, którym no, chciały na przykład alfabet poznać i gdzieś tam próbowały coś robić ze sobą. To nie jest też tak, że wszyscy byli tacy, że nie i koniec.
Wie pani, do jakiegoś czasu społeczność romska była trochę zaszufladkowana i chodzenie do szkoły to było takim, no po co dziecku szkoła, skoro i tak będzie handlował, czy coś innego robił tam w życiu, nie? No była taka szufladka, chodzili zazwyczaj chłopcy do drugiej, trzeciej klasy, no dziewczynki to nawet i nie, no. I no taka społeczność, w takiej kulturze żeśmy się urodzili i wychowywali, ale od jakiegoś czasu to już jest przeszłość, bo syn ma skończone podstawową szkołę w Wielkiej Brytanii, także ma studia. Córka 8-letnia już chodzi do trzeciej klasy, tam też w Wielkiej Brytanii. I chciałbym wykształcić je do tego stopnia, do jakiego oni po prostu będą dążyć, będą mieli siłę i wiedzę, intelekt, bo na siłę no też nie ma co pchać, jeżeli ktoś nie ma intelektu, żeby go pchać na studia, na adwokata czy lekarza, no bo to jest bez sensu. Ale żeby taką podstawową wiedzę miały i naukę.
Nie odcina się pan od swoich korzeni romskich, ale też jest pan takim, powiedziałabym, nowoczesnym Romem.
Ale wie pani, to już się coraz częściej zdarza, bo kiedyś było bardzo inaczej, bo na przykład mój dziadek jeszcze był za czasów wojny, po lasach jeździli. Ojciec już się urodził na końcówce tego i mieli takie trochę bardziej takie ścisłe te zasady. A po prostu na przykład ja już wychowywałem się w latach 90. Już było całkiem inaczej, była taka bardziej wolność kulturowa i zrozumienie tych starszych, chociaż nie do końca, zawsze nas tam gdzieś tam dusili, żeby jednak te szerokie spodnie, te koszule i tak dalej, nie? Ale no, wiadomo, jeansy były modne, to jeansy, trampki się tam latało. A wie pani, zawsze były te śluby takie aranżowane. Jeżeli pani wie, o czym mówię, nie? Że się brało tam młodego za łeb i o, no to twoja żona. Ja powiedziałem, że w czymś takim nie chcę brać udziału, bo to jest dla mnie zmuszanie dwóch obcych osób do życia ze sobą przez całe życie. I powiedziałem dla syna, bo mam też syna 22 lata, i powiedziałem dla syna, że jeżeli chcesz, mówię, obojętnie kogo mi nie przyprowadzisz, tylko żebyście się kochali. Jak się będziecie kochać, mówię, mi to obojętnie, czy to będzie czarna, biała, żółta, zielona, czy cyganka, żebyś tylko ty ją kochał i żeby tylko ona ciebie kochała, to będę zadowolony. I wnuczka chcę.
Rozumiem, że pan żonę sobie wybrał sam.
To znaczy drugą z kolei. Za pierwszym razem miałem 17 lat, no trochę po dyskotekach, trochę tu, no to właśnie rodzice stwierdzili, że koniec tego dobrego, no i ożenili mnie z dziewczyną, która miała 15 lat. No i po miesiącu mnie rozżenili, bo znowu im się między sobą się nie dogadywali swaty. No trudno, no po miesiącu, no było, no było, no pokrzyczeli trochę na mnie, żeby się nie martwił, że wszystko będzie dobrze. Dali większe kieszonkowe, samochód. No i znowu, no, trochę się chodziło po tych dyskotekach. Wracało się później do domu, no to znowu, no. Za drugim razem, to nawet te dziewczyny nie znałem. Za pierwszym razem znałem tą dziewczynę, bo była znajoma. Za drugim razem, no to dopiero zobaczyłem, jak już było praktycznie po słowie, schodziła ze schodów. No, przeżyliśmy 13 lat, ale no, życie się nam nie ułożyło jednak, jak to dwie osoby o różnych charakterach. Po 13 latach żeśmy się rozwiedli, właśnie mam syna z tego pierwszego małżeństwa, 22 lata. No i żeśmy się jakoś tak rozstali i przypadkowo spotkałem właśnie obecną żonę na czacie, żeśmy zaczęli rozmawiać, żartować i okazało się, że ona jest także w Londynie, bo ona ogólnie z Polski, ale przyjechała akurat do Londynu, do rodziny, coś tam załatwić i była akurat w tym samym dzielnicy, do której ja miałem jechać i to było 14 lutego 2011, walentynki. No i żeśmy się tak spotkali i wie pani, że to było takie uderzenie.
Na pierwszy miłość, tak?
No i to taka gorąca od pierwszego wejrzenia.
No. I też jest pochodzenia romskiego?
Tak, też. Też właśnie była po rozwodzie, po 17 latach. Najpierw była porwana jako 12-latka. Była porwana przez osobę, która miała 20 lat i była karana za gwałt i po 4 czy 5 rozwodach. No była porwana, ale rodzice ją zabrali, żeby ta osoba z niej się do wody nie zbliżyła, to ją w wieku 13 lat ożenili. I też z takim człowiekiem, którego nie chciała, którego nie cierpiała, ale musiała z nim spędzić tam 17 lat. No i po 17 latach się rozpadło ich małżeństwo, no ale żeśmy się spotkali jakoś. Dlatego wierzę w przeznaczenie.
Nie ma przypadków w życiu, nie?
Nie, to co ma być, to będzie i ja w to wierzę gorąco. Nawet żeby człowiek chodził na obkoło 100 razy, to i tak tam pójdzie, gdzie miał pójść i tak. No wierzę w to po prostu, no bo opowiem jeszcze jedną taką historię, właśnie związaną z obecną moją żoną. Przed naszym połączeniem się, przed naszym ślubem takim cichym, ze 3 lata, 4 przed, byliśmy w urzędzie pracy. Poszedłem się zarejestrować i zaparkowałem auto. Ale tak blisko drugiego, że ta osoba nie miała jak wyjechać, nie? I siedzę w tym urzędzie pracy, nagle podchodzi właśnie ona. Mówi, tamtu kolega z auta powiedział, że ty jesteś tutaj. Czy mógłbyś odstawić to auto, bo nie mogę wyjechać? A wie, no mogę. No i poszłem tak za nią, tak ona tak z przodu, ja tak na nią patrzałem, odjeżdżam tym autem, cofnąłem, ona sobie pojechała, ja do tego kolegi, który był w samochodzie, mówię, o, taką żonę mieć, taką przez świat iść, nie? Mówię, ale dziewczyna ładna. I potem jak żeśmy się spotkali, tego 14 lutego, mówię, ja cię skąd znam, a skąd ty mnie możesz znać? No mówię, no nie wiem, ale po jakimś czasie żeśmy jednak doszli do wniosku, że pierwszy raz żeśmy tam się zobaczyli.
Przeznaczenie.
Na przeznaczenie, dokładnie.
Bardzo dziękuję panie Rafale, bardzo mi się z panem dobrze, miło rozmawiało.
Dziękuję pani również.
I życzę panu wszystkiego dobrego, że jak pan stąd wyjdzie, to już niech pan nie wraca w takie miejsca, niech pan żyje uczciwie, zgodnie z prawem, no i w spokoju ze swoją rodziną.
Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć, bo więzienia i szpitala człowiek nigdy się nie wymawia, ale nie, to był raz w moim życiu, tylko raz i więcej do czegoś takiego nie dopuszczę, bo to nie ma sensu, bo szkoda rodziny, życia i spędzonego tutaj czasu, chociaż nie jest źle, ale wiadomo, że w domu byłoby lepiej. Pozdrawiam również słuchaczy i dziękuję pani.
Zaśpiewa każdy z was.